Ci, co latem zaglądają czasami do telewizji, to wiedzą, że lato to jest czas powtórek. I ja dzisiaj też chcę zrobić małą powtórkę, ale spokojnie, to nie będzie powtórzenie ostatniego kazania mojego czy coś w tym rodzaju. Będzie to częściowa powtórka dla tych, co czytali mój artykuł kilka numerów naszego kwartalnika do tyłu. Natomiast będzie to tylko nawiązanie i nawet jeśli ktoś czytał, jeszcze w dodatku pamięta do tej pory, to nie jest tak, że się dzisiaj będzie nudził, bo chcę nawiązać do podobnego tematu, ale spojrzeć na niego jednak z troszeczkę innej perspektywy. Chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili nad odpowiedzią na pytanie, kto będzie zbawiony. Albo można to pytanie sformułować również następująco, czy tylko niewielu będzie zbawionych. I rozważymy sobie odpowiedź na to pytanie na podstawie Słowa Bożego zapisanego w Ewangelii według Łukasza. W 13 rozdziale będziemy czytali od 23 do 30 wiersza. Ewangelia Łukasza, czytamy z 13 rozdziału od 23 do 30 wiersza. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czy tylko niewielu będzie znajomych? Czy tylko niewielu będzie zbawionych? Takie pytanie zadał Panu Jezusowi jeden człowiek spośród tych, którzy słuchali Go, szli za Nim. Nie wiemy dokładnie, w jakich okolicznościach to było. Wiemy tylko, że było to wtedy, kiedy Pan Jezus chodził, nauczając i zmierzał w kierunku Jerozolimy. Ciekawe pytanie, zarazem pytanie, które jest dość naturalnym pytaniem wtedy, kiedy zwiastujemy Słowo Boże, wtedy, kiedy głosimy Ewangelię opartą na Słowie Bożym. Bo gdy tak spojrzymy na ludzi, którzy są wokół nas i którzy wierzą Boga, którzy wyznają jakąś religię, którzy mają przekonanie o tym, że są ludźmi religijnymi, to uświadamiamy sobie, że ci ludzie są przyzwyczajeni do troszeczkę innego nauczania. Nauczania, które raczej nie stawia pytania o to, kto będzie zbawiony. Nauczania, które raczej zakłada, że zbawienie jest czymś powszechnym, ogólnie dostępnym, przynajmniej dla wyznawców określonej religii, członków określonego kościoła, dla tych ludzi, którzy postępują zgodnie z przykazaniami czy nauczaniem poszczególnej religii czy denominacji. Oczywiście różnie bywa z łatwością uzyskania tego zbawienia. Wiemy, że niektóre systemy religijne nakładają na ludzi różnego rodzaju obowiązki, obciążenia, każą im się zbawić poprzez swoje uczynki, poprzez swoje zasługi. Ale to nie jest to samo niż powiedzenie, że zbawienie jest czymś bardzo trudno dostępnym. Że to nie jest tak, że człowiek się rodzi, potem może przyjmuje jakieś sakramenty, w zależności od tego, jaką religię wyznaje, ale człowiek się rodzi i jest jak gdyby tutaj wręcz przeznaczony do tego zbawienia. Rodzi się zbawionym. Większość religii tak naprawdę podchodzi dość optymistycznie do kwestii zbawienia. Nie zakłada tego, że ono ma charakter ograniczony, dostępny tylko dla niektórych, tylko dla wybranych. W pewnym sensie większość ludzi jest spokojna o swoje zbawienie, bo jest przekonana, że ten problem znajduje się w dobrych rękach. Duchownych, zawodowców, którym swój los, którym swoją duszę powierzyli. Odnośnie życia tego i przyszłego. Również w narodzie izraelskim, również wśród Żydów, wtedy kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, dominowało takie przekonanie, że sama przynależność do narodu wybranego zapewniała tym ludziom szczególny status przed Bogiem. Odrębną kwestią jest to, na ile ten odrębny status i na ile to oczekiwanie ze strony Żydów błogosławieństwa Bożego dotyczyło życia doczesnego, a na ile dotyczyło przyszłego zbawienia. To jest odrębny temat i nie będziemy go w tej chwili jakoś tam jakoś drążyć. Ale nie zmienia to faktu, że Żydzi, podobnie jak zresztą religijni ludzie dzisiaj, w większości pokładali ufność w swojej religii, pokładali ufność w swojej wierze, pokładali tym samym ufność samym sobie i byli raczej spokojni o swój los. Byli raczej spokojni o swoją przyszłość, bo ten swój spokój, tą swoją, można powiedzieć, nadzieję opierali o to, że jesteśmy Żydami, że jesteśmy potomkami Abrahama, że jesteśmy wyznawcami prawa mojżeszowego. Zresztą sami to wielokrotnie podkreślali. Gdy na przykład Pan Jezus swoim nauczaniem wzburzał tą ich ufność, ten ich spokój, no to mówili, ale co ty mówisz? My przecież jesteśmy potomkami Abrahama. My jesteśmy Żydami, my jesteśmy pogadami, my jesteśmy narodem wybranym. Więc czego ty od nas chcesz? Oczywiście mamy swoje prawo, jesteśmy lepsi, gorsi, no nie jest tak, że jesteśmy doskonali, bo to nie o to chodzi, że człowiek wychodzi od razu z założenia, że jest doskonały, ale mamy podstawy do optymizmu w tym zakresie. Mamy podstawy do tego, by spać spokojnie, jeśli chodzi o Boga, jeśli chodzi o nasz status przed Bogiem, jeśli chodzi o nasze przeznaczenie. Pan Jezus swoim nauczaniem zburzył ten spokój i stąd się pojawiły takie pytania, bo to właśnie wyglądało tak. Oni byli w miarę spokojni. Oni czekali na Mesjasza, czekali, że Bóg coś tutaj dokona wielkiego, że Bóg ich wyzwoli z niewoli rzymskiej, że Bóg ich wywyższy jako naród, ale to było coś innego niż kwestia świadomości tego, że są nie w porządku przed Bogiem. Natomiast Pan Jezus przyszedł do nich zupełnie innym poselstwem i bardzo szybko oni się zorientowali, że to jak Pan Jezus patrzy na zbawienie, tak Pan Jezus naucza odnośnie zbawienia, czyli tym samym relacji człowieka do Boga, tego, czy człowiek jest w porządku przed Bogiem, zupełnie odbiega od tego, do czego byli przyzwyczajeni. Pan Jezus nagle kazał im pokutować. Pan Jezus nagle kazał im szukać w taki bardziej indywidualny sposób społeczności z Bogiem. I oni bardzo szybko się zorientowali, że to jest coś innego. I w tym momencie się pojawiło pytanie, no dobrze, ale to w takim razie, skoro tak jest, skoro to nie jest tak, że my wszyscy jako Żydzi no, jesteśmy niejako predestynowani do tego, by zostać zbawionymi, no to kto będzie zbawiony? No jeżeli nie jest tak, jak naucza nasza religia, no to jak w takim razie to jest? To kto w takim razie będzie zbawiony? Czy tylko, to w takim razie co? Tylko ci, co pójdą za Tobą, Panie? Tylko ci, co są Twoimi uczniami? Tylko jakaś taka bardzo nieliczna grupka? Od razu w tym momencie pojawia się obawa, że w takim razie, jeżeli zbawienie nie jest powszechnie dostępne poprzez przynależność do jakiegoś kościoła czy religii, no to w tym momencie te warunki są tak wyślubowane, że no w zasadzie stają się bardzo ekskluzywne i dostępne tylko nielicznym. I stąd ten człowiek zadał takie pytanie. Czy w takim razie tylko niewielu będzie zbawionych? To było pytanie bardzo prowokacyjne. Można by powiedzieć, nawet to była zaczepka. Był to prawdopodobnie Żyd. Nic tu nie czytamy o tym, że akurat w tym momencie Pan Jezus miał jakąś styczność z pogadami. Więc przychodzi do Pana Jezusa Żyd, przedstawiciel narodu wybranego. Słyszę tego, co Pan Jezus mówi. Mówi, no zaraz, to Panie, to jak to? No to w takim razie to kto będzie zbawiony, jak nie my Żydzi wszyscy? No to kto? No to dla kogo to jest? No i w tym momencie podaj mi, Panie, kryteria. To jak Ty uważasz, że jak to z tym zbawieniem jest? I wiecie, jest to o tyle ważne, że i być może tutaj wielu z nas potwierdzi to własnym doświadczeniem, że podobne pytania i w podobny sposób ludzie reagują również dzisiaj. Bo również dzisiaj, powiedziałbym, panuje dość powszechny optymizm co do tego, że z tym zbawieniem nie jest tak źle, że to nie jest taki duży problem dla człowieka religijnego, dla człowieka, który jest wiernym wyznawcą jakiegoś kościoła. Do takich ludzi my nagle przychodzimy z naszą Ewangelią i mówimy, że to nie jest takie proste, że to nie jest tak, że ty się urodziłeś zbawionym, że to nie jest tak, że ty się jesteś zbawiony, bo zostałeś ochrzczony. Jesteś zbawiony, bo jesteś dobrym wyznawcą jakiegoś kościoła. Jesteś zbawiony, bo nie wiem, nawet jak nie dasz rady w tym życiu, to po śmierci ktoś będzie o tobie pamiętał i będzie się za ciebie modlił. To nie jest takie proste. Zbawienie jest w tym momencie, w świetle tego, co my głosimy, jest dużo bardziej, jest dużo trudniej dostępne. Jest, można by tutaj nawet powiedzieć, dużo bardziej ekskluzywne, niż ludzie są do tego przyzwyczajeni. No i w tym momencie się pojawiają podobne pytania, ale w tym momencie jest pytanie, no zaraz, no dobrze, przyjmijmy, że tak jest. Przyjmijmy, że no, nie jest tak, że ja tutaj będąc człowiekiem religijnym, jestem jak gdyby z automatu zbawiony. Ale to w takim razie to kto będzie zbawiony? No i tu już jest w tym momencie pytanie, które może być, tak jak powiedziałem wcześniej, pewną zaczepką, ale z drugiej strony jest to, uważam, bardzo jakaś taka naturalna, logiczna reakcja na to, czego nauczamy. Bo my w tym momencie odbieramy ludziom ich pewność, ich nadzieję i wręcz wzbudzamy w nich to pytanie, to jak w takim razie jest naprawdę? I oczywiście pojawia się od razu podtekst. A, to w takim razie jest, my głosimy coś bardzo takiego ekskluzywnego. Pewnie za chwilę powiemy, że tylko wyznawcy określonej sekty, jakiegoś określonego ugrupowania, tylko ci będą zbawieni. I ludzie wręcz oczekują od nas takiej odpowiedzi, oczekują, że coś takiego powiemy i wtedy no oczywiście będą mogli łatwo to skontrować, będą mogli łatwo podważyć prawdziwość tego, czego nauczamy. No bo jeśli nie, będą nieliczni zbawieni, no to kto to są ci nieliczni? Kto to są ci wybrani? Kto są ci uprzywilejowani, którzy w świetle tego, co my głosimy, mają być zbawieni? Może paść również pytanie, to co? Uważacie, że tylko wy będziecie zbawieni, tak? Tylko wasz zbór, tylko ci, co wierzą tak jak wy. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to pewna pułapka, w którą obyśmy, mam nadzieję, że nie wpadamy, ale też obyśmy nigdy nie wpadli wtedy, kiedy rozmawiamy z ludźmi, wtedy, kiedy głosimy im Słowo Boże. Obyśmy nie wpadli w pułapkę właśnie podając odpowiedzi jakieś takie kryteria przynależnościowe, wyznaniowe albo nawet teologiczne. Będziemy na przykład opowiadać, że no nie wiem, zbawiony jest ten, kto wierzy w to czy tamto. Niezależnie od tego, jak oczywiście prawdą jest to, że no do zbawienia potrzebne jest przyjęcie wiarą odpowiedniego, można powiedzieć, pakietu prawd biblijnych. Drugą taką pułapką, w którą możemy wpaść, to wdanie się tutaj w takie dyskusje, bym powiedział, arytmetyczne. I na pytanie, czy tylko niewielu będzie zbawionych, to my w tym momencie będziemy potwierdzać, że no tak, no wydaje nam się, że niewielu, no bo tak patrząc na świat, na grzech, na ludzi, no to pewnie niewielu, pewnie większość będzie potępiona. No są to wchodzenie w te obszary jest bardzo niebezpieczne. Zwróćmy uwagę, że na tego typu pytania przynajmniej wprost, Pan Jezus nie odpowiada i można powiedzieć, Biblia nie odpowiada. Tutaj nawiążę troszeczkę do tej małej powtórki i zwrócę tylko uwagę na to, że na temat liczby zbawionych, to w Biblii tak naprawdę mamy dwojaką informację. Bo z jednej strony rzeczywiście Biblia uczy tego, że niewielu jest wybranych, niewielu powołanych. Pan Jezus, przygotowując swoich uczniów do swojego odejścia, no raczej ich nastawiał na to, że będą małą grupą, że będą w mniejszości, że będą prześladowani, że będą niezrozumiani przez ten świat, że będą odrzucani. Ale z drugiej strony, gdy na przykład czytamy Księgę Objawienia, no to gdziekolwiek jest tam wizja nieba, to widzimy w tym niebie, widzimy, że to niebo nie jest puste. I widzimy też, że w tym niebie to nie jest tak, że są pojedyncze dusze, które mają jakieś takie obszar, olbrzymie połacie nieba wyłącznie do swojej dyspozycji, bo jest ich tak mało. Raczej mamy do czynienia z rzeszą zbawionych, z tłumem, którego nikt nie potrafi policzyć, jak to tam na innym miejscu pisze apostoł Jan. Także można powiedzieć, że Słowo Boże zostawia to pytanie otwarte i nie jest naszą sprawą dociekać kwestii arytmetycznych czy statystycznych odnośnie tego, kto będzie zbawiony. I nie jest też naszą kwestią wypowiadać się autorytarnie na temat tego, kto tego zaszczytu dostąpi. No bo wiemy, że zbawienie jest w ręku Boga i wiemy, że to Bóg zna serce, Bóg zna myśli człowieka i to w Jego ręku jest ludzkie zbawienie. I tak jak powiedziałem przed chwilą, Pan Jezus na to pytanie nie odpowiedział ani podając kryteria, że Pan, zwróćmy uwagę nawet na to, że Pan Jezus nie powiedział, kto będzie zbawiony, no ci, co są moimi uczniami, a miał pełne prawo to powiedzieć. Bo może nie chciał, żeby ten człowiek uznał, że zbawienie w tym momencie to jest kwestia jakiegoś takiego powierzchownego po prostu dołączenia do tych, którzy szli tą drogą z Panem Jezusem do Jerozolimy. Pan Jezus nie podał kryteriów i Pan Jezus nie odniósł się do statystyki, czy też arytmetyki. Ale też Pan Jezus nie zlekceważył tego człowieka, nie powiedział mu, że to jest głupie pytanie, że to jest niewłaściwe pytanie, bo to pytanie nie jest ani głupie, ani niewłaściwe. Tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, jest tak najbardziej uzasadniona wątpliwość, jaką mogą mieć ludzie wtedy, kiedy słyszą Ewangelię, którą my głosimy. Ewangelię, która zupełnie inaczej stawia kwestię zbawienia niż wielkie religie, wielkie kościoły, niż jakieś takie, bardzo bym powiedział, popularne, powierzchowne rozumienie kwestii religijności i przynależności do jakiejś grupy wyznaniowej. Przyjrzyjmy się w takim razie temu, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus po pierwsze odpowiada, że o zbawienie trzeba się starać. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć. To nie to samo. Natomiast o zbawienie trzeba się starać. Trzeba się starać w tym sensie, że zbawienie to nie jest coś, co jak gdyby z czym człowiek się rodzi. Prawda? To jest zgodne, to jest fundament naszego nauczania. Jak my głosimy ludziom Ewangelię, to im mówimy, słuchajcie, musicie się na nowo narodzić. W takim stanie, w jakim przyszliście na świat, zbawieni nie będziecie. I możemy tutaj mniej lub bardziej dosadnie mówić, że w zasadzie człowiek rodzi się po to, by pójść do piekła. I to Pan Jezus właśnie ma tutaj na myśli, mówiąc, starajcie się wejść przez wąską bramę. Zbawienie nie jest taką sprawą, że ono jest o tutaj tak, że zbawienie jest tam, gdzie jest większość, że zbawienie to jest tam, gdzie są te takie rzeczy, które nam się wydają naturalne na wyciągnięcie ręki, zgodne z naszym wychowaniem, zgodne z naszą tradycją, zgodne z naszymi przyzwyczajeniami. Wręcz przeciwnie, jeżeli szukamy zbawienia, to w pewnym sensie zapomnij o tym, czego się nauczyłeś. Zapomnij o tym, jak zostałeś wychowany. Zapomnij o tym, co wydaje ci się naturalne i właściwe. I przede wszystkim zapomnij o tym, że do zbawienia to ty zostałeś stworzony. Bo nie zostałeś. Pan Bóg daje szansę człowiekowi i przez swoją łaskę rzeczywiście można powiedzieć, że Bóg przeznacza człowieka do zbawienia, ale to jest coś innego niż to, kiedy nam się wydaje, że zbawienie jest na wyciągnięcie ręki, będąc w stanie naturalnym, będąc w takim stanie, w jakim przyszliśmy na świat, w takim stanie, w jakim wyrośliśmy i normalnie na co dzień funkcjonujemy. Więc pierwsza sprawa, o zbawienie w tym sensie oczywiście, o którym mówiłem przed chwilą, o zbawienie trzeba się starać. I gdy ludzie nas pytają o to, no to w takim razie jak to jest z tym zbawieniem, no to pierwsza prosta odpowiedź jest taka, no zbawienie to ty człowieku musisz znaleźć. Zbawienia to ty musisz dostąpić. Zbawienie musi do ciebie przyjść, zbawienie Bóg ci musi dopiero dać. To nie jest tak, że ty już jesteś zbawiony, no bo masz tutaj całą listę argumentów wskazujących na to, że jestem członkiem wybranego narodu, jestem członkiem odpowiedniego kościoła i tym podobnych rzeczy. Następna rzecz, o której Pan Jezus mówi, to jest to, że jest na zdobycie zbawienia jest człowiekowi dany odpowiedni czas. To czytamy w następnym wierszu, 25. Wiersz 24 mówił nam o tym, że trzeba wejść przez ciasną bramę, bo właśnie zbawienie to nie jest tam, gdzie jest większość, tam, gdzie jest tłum, tam, gdzie jest wygodnie, szeroko i bezpiecznie. Ale zaraz Pan Jezus potem mówi rzecz następną. Powiadam wam bowiem, gdyż wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli, gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Tutaj wyraźnie jest pokazane na to, że człowiekowi jest dany czas, kiedy może się nawrócić, kiedy może się upamiętać, kiedy może dostąpić zbawienia. Oczywiście no, w oparciu o Słowo Boże, w oparciu o to, co naucza Biblia, my wierzymy, my uważamy, że człowiek ma ten czas wtedy, póki żyje. Póki żyje, jest nadzieja. Póki człowiek żyje, może znaleźć Boga, może się przed Nim ukorzyć, może poprosić Go o zbawienie. Jeżeli tego nie zrobił ze swojego życia, my wierzymy w to, że potem już za bardzo nie będzie szansy na to, aby swój los odmienić. I można powiedzieć, że dla każdego człowieka śmierć, fizyczna śmierć, jest takie zamknięcie bramy. Tymczasem wielu ludzi swój optymizm odnośnie zbawienia opiera właśnie na tym, że śmierć nie rozstrzyga wszystkiego, że nawet jeżeli człowiek nie dał rady w tym życiu z takich czy innych względów, no to jeszcze po śmierci jest jakaś szansa. Stąd nauka o czyśćcu, stąd nauka o wstawiennictwie za zmarłych, stąd nauka o tym, że można człowiekowi pomóc tutaj z tej ziemi również po śmierci. My te nauki, my to nauczanie kojarzymy z nauczaniem kościołów katolickich, ale warto pamiętać o tym, że podobne poglądy przynajmniej istniały, nie wiem szczerze, czy dominowały, ale przynajmniej istniały również wśród Żydów w czasach Pana Jezusa i w czasach przed Panem Jezusem. W drugiej księdze machabejskiej mamy przykład takiej modlitwy za zmarłych i złożenia ofiary za zmarłych z nadzieją na to, że właśnie ta ofiara, ta modlitwa przyczyni się do tego, że ich los przy zmartwychwstaniu będzie lżejszy i unikną kary. To jest jeden z powodów, dla których kościoły katolickie tak bardzo się upierają przy swoim kanonie Słowa Bożego i przy włączeniu właśnie niektórych ksiąg do niego. Tak więc jest moment, kiedy te drzwi zostaną zamknięte i gdy mówimy o zbawieniu, to zwracamy uwagę również na to, że człowiekowi jest dany czas. Że człowiek musi sam indywidualnie przed Bogiem sprawę swojego zbawienia uporządkować i na to uporządkowanie ma czas, póki żyje. Jeżeli tego nie zrobi za życia, najprawdopodobniej znajdzie się na zewnątrz, znajdzie się pod bramą, przed bramą, a nie za bramą życia wiecznego. Zostawimy sobie teraz na chwilkę wiersz 28. Natomiast dwa słowa na temat wiersza 29. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z południa i z północy i zasiądą w Królestwie Bożym i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. No właśnie, a propos tej arytmetyki i statystyki. Pan Jezus tutaj nie mówi, że zbawieni będą tylko nieliczni. Nie wiemy tego, ile osób będzie zbawionych. Natomiast nie pozostawia wątpliwości co do tego, że zbawieni będą niekoniecznie ci, którym się wydaje, że będą zbawieni na podstawie jakichś takich własnych przekonań, albo ci, co do których większość ludzi uważa, że będą zbawieni. Natomiast w niebie znajdzie się wiele osób, o których byśmy nigdy nie pomyśleli, że będą zbawieni. To są właśnie ci, co tutaj przyjdą. I tutaj tak, no, Pan Jezus stawia Żydów w bardzo, znaczy zostawia Żydów z bardzo jakimś takim, z bardzo ciekawą refleksją, no bo w zasadzie potwierdził im to, że no to nie jest tak, że oni wszyscy jako naród wybrani wejdą do nieba. Ale równocześnie im pokazuje, że to nie znaczy, że jeżeli ich tam w niebie zabraknie, no to dlatego nieba będzie jakiś taki straszny, nie wiem, jakaś straszna strata, no to tak trochę kolokwialnie powiem, i że to niebo będzie puste. Że jak już Żydzi nie wejdą, to nikt tam nie wejdzie. No nie, no wręcz przeciwnie. Okazuje się, że przyjdzie wielu ludzi i puentą właśnie tej wypowiedzi Pana Jezusa jest to, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I myślę, że na podstawie Słowa Bożego mamy pełne prawo spodziewać się tłumów w niebie, niezliczonych tłumów, natomiast no, myślę, że również ci, co się tam znajdą, mogą być zaskoczeni, kogo tam spotkają. No bo to jest właśnie to, czego uczy Słowo Boże i na to zwrócił uwagę Pan Jezus. Czyli to nie jest tak, że zbawienie jest niedostępne. Zbawienie nie jest ekskluzywne. Natomiast gdy pytamy o to, kto może być zbawiony i ilu ludzi będzie zbawionych, to zamiast arytmetyki, statystyki, zamiast kryteriów przynależnościowych zwracamy uwagę na to, że jest to kwestia, którą człowiek musi przed Bogiem sam uporządkować. Jest to kwestia również tego, że nasze kryteria, takie bardzo ludzkie kryteria tego, kto będzie zbawiony, są zasadniczo różne od tego, na podstawie czego zbawienia dokona Bóg. I niebo będzie pełne, w niebie będą niezliczone rzesze. Bóg wie kto, Bóg wie kogo zbawił, Bóg wie kto jest Jego, Bóg wie kto należy do Jego dzieci. Naszym obowiązkiem jest zwracanie ludziom uwagi na to, że każdy człowiek musi kwestię zbawienia indywidualnie przed Bogiem uporządkować. Natomiast na pewno zbawieniu nie będą miały zastosowania kwestie właśnie, czy też kryteria przynależnościowe, wyznaniowe, nawet bym powiedział światopoglądowe. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bardzo ciekawą. Właśnie na koniec zostawiłem sobie ten wiersz 28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Bardzo ciekawa, bym powiedział, bardzo delikatna kwestia. Wyobraźmy sobie tych Żydów, którzy nie zostali wpuszczeni. Stoją przed tą bramą, płaczą i zgrzytają zębami, tak jak tu jest napisane. Straszliwa rozpacz, straszliwe rozczarowanie, ale też straszliwa złość i straszliwa wściekłość. Na kogo oni mogą być wściekli? Na kogo będą wściekli ludzie, którzy w całe życie wyznawali jakąś religię i okaże się na końcu, że nie trafią do nieba? Ja myślę, że tą wściekłość i to rozczarowanie i tą gorycz skierują przede wszystkim właśnie ku tej religii, ku temu kościołowi, ku temu nauczaniu, w którym przez całe lata żyli, a które ich zawiodło. Na kogo może być wściekły Żyd, który nie dostąpi zbawienia? Na Abrahama, na Jakuba, na Mojżesza, na Izajasza, na Jeremiasza, na tych wszystkich, o których czytał, o których słyszał, w których wierzył, którymi był przesiąknięty. To wszystko okazało się niewiele warte dla niego. Ale to tylko połowa problemu. Bo okazuje się, że ta brama, przez tą bramę co nieco widać. Brama jest zaciśnięta mocno. Gdy tą bramę gospodarz zamknął, nikt już przez nią nie wejdzie, ale jakimś tam cudem przez nią coś widać. I co oni tam widzą przez tą bramę? Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Izajasza, Jeremiasza, wszystkich proroków. Podwójna rozpacz. Nie oni zawiedli, a sami się załapali, można powiedzieć. Jak to jest? Co za niesprawiedliwość. Moi drodzy, ja uważam, że tutaj, znaczy na to trzeba patrzeć ostrożnie, ale uważam, że tutaj jest pokazana bardzo, bardzo ważna i też do pewnego stopnia brutalna dla każdego człowieka prawda. To nie w religii jest problem, to nie w tym, w co wierzysz, jest problem, to nie w tym, czego się nauczałeś, czy co ci było mówione i czego się miałeś nauczyć, jest problem. Jeżeli nie zostajesz zbawiony, nie będziesz mógł zwalić winy na to, że mnie źle nauczano w kościele, że miałem złego księdza, że miałem złego pastora, że mnie wprowadzono w błąd. Bo to nie wina Abrahama, nie wina Mojżesza, nie wina proroków, że ludzie w pewnym momencie zaczęli w nich pokładać nadzieję, a nie w Bogu i nie szukali zbawienia i relacji z Bogiem. I teraz analogia, co nam to przypomina. Spójrzmy na ludzi żyjących wokół nas. Spójrzmy na ludzi, którzy raczej nie mamy złudzeń co do tego, że przynajmniej spora część z nich zmierza ku zatraceniu. I spojrzą przez tą bramę. I kogo tam zobaczą? Matkę Bożą zobaczą. No chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że Maryja będzie w niebie zbawiona. Świętego Józefa. Może wielu innych świętych, do których się modlili. Może świętego Franciszka, może świętą Teresę, może nawet niektórych papieży tam zobaczą. Czego nie wiemy. I powiedzą rozpaczliwie, no Kościół nas oszukał. No zgoda, oczywiście. Kościoły, ludzie duchowni, ci, którzy nauczają, ponoszą odpowiedzialność za to, czego nauczają. Jeżeli nie głoszą ludziom pełnej prawdy, jeżeli ludzi wprowadzają w błąd, poniosą za to odpowiedzialność. Ja nie chcę tutaj twierdzić, że jest inaczej. Ale chcę też powiedzieć jednoznacznie, że człowiek nie będzie mógł powiedzieć sobie, nie będzie mógł zwalić winy za swoje potępienie na kogokolwiek innego. Nie będzie mógł zwalić winy na Kościół, tak jak powiedziałem wcześniej, na duchownych, na pastorów, na innych ludzi. Bo to jest kwestia indywidualnego poszukiwania zbawienia. I to jest jak gdyby powiedział, cała ta ironia, cały dramatyzm tej sytuacji i cały dramatyzm również tych ludzi, którzy niby tego zbawienia poszukują, niby o nie pytają, a tak naprawdę są od niego bardzo daleko. W niebie będzie zbawiony Izrael, w niebie będzie zbawiony Kościół, w niebie będą zbawieni święci, zbawieni reformatorzy, również te postacie, które są teraz autorytetem. I nikt nie będzie mógł powiedzieć, że przez tych ludzi on się do nieba nie dostał. To niezłe nauczanie jest problemem Kościoła. Nawet jeśli Kościół czasami nie do końca głosi całą prawdę, tylko duchowa powierzchowność i obojętność człowieka na sprawy zbawienia. Ludzie przyjmują założenie, że zbawienie jest łatwe, ale zarazem tak naprawdę chcą, żeby tak było. Tak naprawdę chcą, nie chcą się po prostu tą sprawą zajmować. Powierzają tą sprawę innym ludziom, powierzają tą sprawę na przykład duchownym, bo tak jest wygodnie. Bo ich to nie interesuje, bo ich to nie obchodzi. Bo są zajęci innymi rzeczami, są zajęci innymi sprawami. Pytanie o to, czy niewielu będzie zbawionych, jest też pytaniem o to, ilu ludzi naprawdę to zbawienie interesuje. I teraz, czy dla nas samych, czy dla ludzi, z którymi mamy kontakt, czy dla ludzi, którym składamy świadectwo, jeśli kiedykolwiek będziemy czy to pytani, czy wręcz prowokowani, czy wręcz zaczepiani w kwestii zbawienia, miejmy w pamięci te słowa Pana Jezusa, miejmy w pamięci tę historię, miejmy w pamięci to wydarzenie, o którym dzisiaj sobie trochę powiedzieliśmy. I pamiętajmy o tych kilku podstawowych sprawach, że my nie jesteśmy wyznawcami jakiejś ekskluzywnej, sekciarskiej religii. My się nie wypowiadamy na temat tego, kto i ilu będzie zbawionych. My absolutnie nie twierdzimy, że tylko my dostąpimy zbawienia, albo ludzie podobni do nas, albo bardzo, bardzo podobni do nas. Co się w podobny sposób zgromadzają jak my, ubierają jak my i postępują jak my i wierzą jak my. My tego nie twierdzimy. Natomiast głosimy inną rzecz, fundamentalną każdemu człowiekowi, że jego zbawienie jest kwestią jego indywidualnej odpowiedzialności przed Bogiem i na uzyskanie tego zbawienia, na uporządkowanie sprawy swojego zbawienia przed Bogiem ma czas, póki żyje. Do zbawienia wchodzi się przez wąską bramę, w tym sensie, że ją trzeba znaleźć, ale to nie znaczy, że ona jest tylko że to jest jakieś boczne, ekskluzywne przejście dla VIP-ów. Wąska brama to nie jest takie przejście dla VIP-ów, które na przykład jest na lotniskach, że są szerokie właśnie te bramki dla ludu, i gdzieś tam jest wąska brama dla VIP-ów. To nie o to chodzi. Bo gdy normalny człowiek podejdzie do bramy dla VIP-ów, to zostanie przegoniony. A człowiek, który podejdzie do wąskiej bramy, na pewno nie zostanie przez nikogo przegoniony. To jest podstawowa różnica. Więc jest wąska brama i ta brama jest otwarta, póki człowiek żyje. I póki człowiek żyje, ma szansę przez tą bramę wejść i Bóg woła, Bóg zaprasza, Bóg szuka, Bóg czeka. Bóg wręcz prosi o to, aby ludzie z tego zbawienia skorzystali. Ci, co skorzystają, będą zbawieni. Ci, co nie skorzystają, nie mamy podstaw na podstawie Słowa Bożego twierdzić, że będzie dla nich druga szansa. Natomiast mamy podstawy twierdzić, że nie będą za bardzo mieli możliwości zwalenia winy i odpowiedzialności za swój los na kogo innego. Amen.